Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Kazimierz Gajowy, oczywiście, Studio Bejrut. Dzień dobry, Kazimierzu.
Dzień dobry panu, panie prezesie. Witamy, witamy, pozdrawiamy z Libanu.
Czy jakieś jaskółki nadziei nadleciały nad Liban, nad Bejrut, nad Byblos?
No, tą jaskółką nadziei na pewno się nazywa pan Amos Hochstein. To imię i nazwisko już obiło dobrze, dobrze o uszy naszym słuchaczom, bo to jest specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza Libanu i Syrii, i oczywiście Izraela, naszego jeszcze amerykańskiego prezydenta, czyli Bidena. On był kilkakrotnie, jego zapowiedź wizyty już mówiliśmy chyba w poniedziałek, później została odwołana, później została przywrócona i we wtorek nad ranem, mimo bombardowań, jakie miały miejsce, a wiem, bo o tej samej godzinie czwartej nad ranem odwoziłem mojego kolegę na lotnisko w towarzystwie właśnie ataków na sam środek Bejrutu. No to jest naprawdę bardzo duże wrażenie i wtedy człowiek tylko liczy, że jednak to rzadko się zdarza, żeby liczyć na to, że bomby są inteligentne, nie? Bo rzeczywiście pod tym względem, no to ta wojna jest po prostu scharakteryzowana tą precyzją, tym zabijaniem na telefon. Ale wróćmy do tych jaskółek, albo do tej wielkiej, wielkiej jaskółki. Tak, ta jaskółka wczoraj po rozmowach dwukrotnych z Nabihem Berrym, czyli szefem parlamentu, który w jakiś sposób stał się niechcący głównym przedstawicielem Hezbollahu, choć do Hezbollahu nie należy, a jest szefem partii, można powiedzieć, kiedyś opozycyjnej Amalu, no to ten pan powiedział przed wylotem, no nie wiemy, czy już wyleciał, czy nie do Izraela, poczyniliśmy dodatkowy postęp. Za kilka godzin pojadę do Izraela i w miarę możliwości zakończymy ten konflikt. No tak, tylko że przed odlotem jeszcze obaj mężczyźni, czyli pan Hochstein i pan Nabih Berri, dokładnie wytłumaczyli, na co Liban się nie zgodzi. Czyli nie zgodzi się na obecność Izraela w południowym Libanie, nie zgodzi się na to, że Izrael mógłby podczas rozejmu interweniować, gdyby były jakiekolwiek ruchy militarne Hezbollahu, a jednocześnie już z Izraela jeszcze przed dotarciem Amosa Hochsteina tam na miejsce do Tel Awiwu minister spraw zagranicznych Gedeon Saar powiedział właśnie odwrotnie, że jeżeli nie będziemy mieli tych możliwości, to po prostu w żadnym wypadku nie dojdzie do zawieszenia broni. Zresztą to samo powiedział minister Katz Izraela, że warunkiem jakiegokolwiek porozumienia politycznego w Libanie jest zachowanie zdolności wywiadowczych, uwaga, i praw armii izraelskiej do działania i ochrony obywateli Izraela przed Hezbollahem. Czyli z jednej strony te jaskółki fruwają, ćwierkają, ale czy czasami nie zapowiadają deszczu i burzy? Choć w nawiasie powiem, w tym momencie patrzę na termometr 24 stopnie, piękne słońce. Tak, ale po słońcu może przyjść też burza, nie zawsze po burzy słońce. Są wycieki też. Wyciekły informacje na temat tej ugody, jaka byłaby możliwa. No i tam to, co może w jakiś sposób napawać optymizmem, że jednak może dojść do tego porozumienia, do tej ugody, bo jest określona liczba dni, 60 dni miałyby być tymi dniami próby. Oczywiście Izrael nalega, żeby oprócz Stanów Zjednoczonych, Francji, również Niemcy i Anglia były gwarantem, że to wszystko zostanie wprowadzone w życie. O co chodzi? Izrael zaakceptuje zawieszenie broni, jeżeli będzie pewny, że wszystkie tunele, wszystkie wyrzutnie rakietowe, wszystkie umocnienia Hezbollahu na południu zostaną przejęte przez wojsko libańskie przy pomocy tych wspomnianych przeze mnie krajów i oczywiście też UNIFIL-u i po prostu wyburzone. Taką informacją, która być może i nas bardzo interesować, to to, że Izrael podał oficjalnie, że w tunelach i magazynach, które już przejął na południu Libanu z rąk Hezbollahu, znajduje się ogromna masa bardzo nowoczesnej broni, uwaga, rosyjskiej. No, to jest bardzo niepokojące, a zwłaszcza takich rakiet przeciwczołgowych o nazwie Kornet. One są sterowane laserowo. Tego się boją czołgi Merchawa. Czyli rzeczywiście to o czym świadczy, że Rosja jest zaangażowana tu na Bliskim Wschodzie. My wiemy, że jest obecna w Syrii. My wiemy, że uratowała reżim Bashara el-Assada. My wiemy, że dostarcza broń dla tego właśnie przywódcy prezydenta Syrii Bashara el-Assada. Ale Izrael liczył i niedawno o tym mówił, że to właśnie Rosja będzie gwarantem, że te właśnie uzbrojenia, pociski, rakiety nie będą docierały na południe Libanu, a stało się całkowicie, powiedzmy, odwrotnie. Jednocześnie, panie prezesie, nie ma wytchnienia. Dzisiaj około godziny trzeciej nad ranem południowe dzielnice Bejrutu zostały na nowo trafione trzykrotną atakiem samolotów bojowych izraelskich. Wioski na południu Libanu, jak już wspomniałem, nie tylko są, tak jak w innych miejscach, celowo atakowane przez lotnictwo izraelskie, ale jest po prostu pewnego rodzaju plan wyburzenia tych wiosek do zera. Jest taka miejscowość, ładnie się nazywa Szama. Tam znajduje się historyczna twierdza z czasów rzymskich, czyli drugi wiek już naszej ery. Jeszcze przed tym konfliktem rząd włoski podarował Libanowi 700 tysięcy euro, żeby tą twierdzę po prostu zabezpieczyć. Ta twierdza została wczoraj przejęta przez armię izraelską. Jest to twierdza, skoro Rzymianie ją wymyślili, że to jest dobre miejsce, to panie prezesie, to jest naprawdę bardzo strategiczne miejsce. To jest około 7 kilometrów już od Nakury, od granicy z Izraelem. To jest zaledwie jakieś 15, a nawet 12 od Tyru i to jest miejsce strategiczne. Tam zamontowano nowoczesne baterie artylerii, a znawcy tu w Libanie mówią, tego typu urządzeń wojskowych nie montuje się na 5 minut. To są przedsięwzięcia logistyczne o bardzo dużym zasięgu. Jeżeli to robią Żydzi, czyli Izrael, to znaczy, że mają zamiar tam przynajmniej na dłuższy czas pozostać. Jednocześnie rzecznicy, a zwłaszcza rzecznik armii izraelskiej arabskojęzyczny, pokazał się w tych miejscach. Sfilmował się i mówił do Libańczyków, patrzcie, co wam uczynił Hezbollah. To dopiero ciekawe. No, bo to miałoby być powodem, że tak się stało, ale wiemy, że to nie Hezbollah wysadza i niszczy i atakuje te miejscowości, a robi to Izrael, ale tłumaczy, że patrzcie, coście sobie narobili, tolerując, jeżeli nie popierając, powiedzmy, Hezbollah. Jednocześnie jeszcze słowo o uchodźcach. No ich praktycznie przybywa codziennie, bo codziennie są jakieś informacje ze strony armii izraelskiej, że ten czy inny odcinek, budynek trzeba ewakuować, bo będziemy bombardować. I tych ludzi przybywa. A jednocześnie widzimy w sklepach, że ci uchodźcy, mówię o uchodźcach szyickich, nie wyglądają w większości w cudzysłowie na biednych. I otóż oficjalnie prasa libańska, ja to wyczytałem w bardzo szanującym się dzienniku francuskojęzycznym L'Orient Le Jour, że są na to dowody, że do dzisiaj partia Hezbollah utrzymuje wszystkie rodziny związane w jakiś sposób z partią Hezbollah miesięczną zapomogą, uwaga, w wysokości 7 tysięcy dolarów. Chrześcijanie z tej okolicy żartują, że od razu się zapisują do Hezbollahu, jeżeli będzie im płacił 7 tysięcy miesięcznie, jeżeli wiemy, że tutaj rodziny, ojciec i matka, jeżeli zarobią 1000 na miesiąc, to jest bardzo dużo. Czyli oczywiście mogą to być też swego rodzaju kaczki dziennikarskie, swego rodzaju propaganda, ale jak życie nas uczy, w każdej bajce ziarnko prawdy jest.
Czy wysłannik prezydenta Bidena może być poważnie traktowany na Bliskim Wschodzie w tym czasie przejściowym?
No, był poważnie traktowany, bo miał swoje sukcesy. Pamiętamy sprzed prawie 2 lat ustalenie granicy morskiej i ta kłótnia o gaz, ale w tym momencie no, być może troszkę już z przymrużeniem oka. Znawcy tutaj mówią, że jeżeli Izrael się nie zgodzi, bo nie wiemy, co zrobi na ten rozejm, to jednym z 3 powodów, takim najważniejszym, to będzie to, że w żadnym wypadku Netanyahu nie chce podarować prezentu Bidenowi w postaci, że to będzie jego sukces, zatrzymanie wojny w Libanie, powiedzmy. Także to już widzimy w tym kontekście, że to raczej się będzie przedłużało do czasów przejęcia władzy przez pana Trumpa. No i oczywiście mówi się tutaj też wyraźnie, że ta wizyta pana Amosa Hochsteina była wizytą pożegnalną. I jeżeli to nie przyniesie żadnego skutku, to to po prostu tylko i wyłącznie przejdzie do historii, że taki pan był, że był po prostu przedstawicielem osobistym pana Bidena. No, chociażby taka ciekawostka, co tutaj troszkę wszyscy się uśmiechnęli, że podczas wywiadu z panem Hochsteinem pewna znana dziennikarka tu w Libanie, to przede wszystkim zwróciła uwagę, że ma inne uczesanie i że też ma inny fajny krawat. No, jeżeli to podczas wojny i podczas takich powiedzmy misji dyplomatycznych, które mają doprowadzić do pokoju, najważniejsze jest fryzura i krawat, to już wiemy, że jak pan prezes wspomniał, to nie mogła być wizyta naprawdę do końca 100% traktowana poważnie, ale jeżeli Izrael dzisiaj poda informację, że zgadza się na przyjęcie tych warunków, które już pewnie przywiózł ze sobą pan Hochstein do Tel Awiwu, no to wtedy będziemy musieli zwrócić honor panu Hochsteinowi, bo przejdzie do historii jako ten, który zatrzymał wojnę.
O czym powiedział Kazimierz Gajowy prosto z Byblos. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia.